Mówi Paryż, Radio France International, sobota 24 czerwca, minęła godzina 18 z paryskiego studia. Witają Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia realizująca audycję Andrea Kunowa i technik Benoit. Zapraszamy na pierwsze wydanie naszej audycji wieczornej. Na wstępie najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Arcelor debatuje, czy przyjąć ofertę indyjskiego koncernu Mittal Steel, czy też rosyjskiego Siewierstalu. Nie będzie nowych zaproszeń dla krajów kandydackich na listopadowym szczycie NATO w Rydze. Filipiny zniosły karę śmierci. Bank Światowy apeluje o pomoc wspólnoty międzynarodowej w zażegnaniu kryzysu w Timorze Wschodnim. Prezydent RP Kaczyński oficjalnie mianował nowego ministra finansów Pawła Wojciechowskiego. To były wiadomości, a oto program naszej audycji. Po dzienniku przygotowanym wspólnie z Anną Bernhardt i Anną Rzeczycką, przegląd prasy i komentarz europejski. Następnie dowiemy się, co mieszkańcy Lutecji miewali w swoim jadłospisie. Sylwia Gibbs opowie nam o kraju pastelu, czyli Langwedocji, a Stefan Ryger w swym magazynie muzyki klasycznej opowie o stuleciu urodzin Pierre'a Fourniera i festiwalu w Lugano. Tak przedstawia się program najbliższej godziny, którą będziemy mieli przyjemność spędzić z Państwem. Zaczynamy od wiadomości dziennika. Ostatnia prosta w Luksemburgu w siedzibie koncernu Arcelor. Doniesienia ze Stalowego Frontu, Anna Bernhardt.
Rozmowy i negocjacje trwały całą noc i kontynuowane są nadal. Jutro na zebraniu Rady Nadzorczej powinna zapaść ostateczna decyzja, czy przyjąć ofertę indyjskiego z pochodzenia teraz już multinarodowego koncernu Mittal Steel, czy rosyjskiego Siewierstalu. Właściciele obydwu konkurencyjnych firm, Lukshmi Mittal i Aleksiej Mordaszow, pertraktują na osobności w Luksemburgu, podwyższając zapewne swe oferty. Ostatnie komentarze sugerują, że jednak Mittal Steel może wygrać ten przetarg i połączyć się z Arcelorem, tworząc w ten sposób największy koncern metalurgiczny na świecie. To zapewne nie spodoba się Kremlowi, z którym blisko związany jest Mordaszow. Rosyjski minister przemysłu Wiktor Kryszczenko, wypowiadając się na ten temat, ostrzegł w piątek przed przejawami rusofobii. Akcjonariusze Arceloru, a zwłaszcza największy z nich, francuski multimilioner pochodzący z Polski, Roman Zaleski, są nieufni, delikatnie mówiąc, wobec rosyjskiego oligarchy. Być może więc jutro Rada Nadzorcza Arceloru zajmie stanowisko neutralne, oddając decyzję w ręce akcjonariuszy. Od środy na giełdach europejskich zostały zawieszone notowania akcji Arceloru, aż do wyjaśnienia sytuacji i podjęcia ostatecznej decyzji.
Tu Paryż, RFI. Podczas listopadowego szczytu państw NATO w Rydze nie zostanie wystosowane żadne nowe zaproszenie. Mówi o tym sekretarz generalny NATO, Jaap de Hoop Scheffer. W wywiadzie drukowanym w sobotnim wydaniu polskiej gazety Dziennik. Nie będzie nowych zaproszeń, powiedział sekretarz generalny. Dotyczy to wszystkich obecnych kandydatów. Ukrainy, Gruzji i krajów bałkańskich. Nie będzie to szczyt poświęcony kwestii rozszerzenia. Mimo to kandydaci dostaną pozytywny sygnał ze strony sojuszu. NATO, zdaniem Jaapa de Hoopa Scheffera, pozostawia otwarte szeroko drzwi dla Ukrainy, ale ostateczna decyzja o przynależności należy do ukraińskiego społeczeństwa, a nie do NATO. Zdaniem sekretarza generalnego, Ukraina nie jest jeszcze gotowa, by dołączyć do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie bardziej zresztą niż Gruzja, która ma jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii. Mówi Paryż, RFI. Prezydent Filipin pani Gloria Arroyo podpisała dekret znoszący karę śmierci. Szczegóły Anna Rzeczycka.
Pani Gloria Arroyo decyzję o zniesieniu śmierci na Filipinach podjęła w przeddzień swej oficjalnej wizyty w trzech krajach europejskich – Hiszpanii, Włoszech i w Watykanie, gdzie zostanie przyjęta przez papieża Benedykta XVI. Od czasu swego dojścia do władzy w 2001 roku pani Arroyo nigdy nie zezwoliła na wykonanie wyroków śmierci. W kwietniu bieżącego roku zamieniła je wszystkie na kary dożywotniego więzienia. Zdaniem agencji France Presse, decydując się obecnie na zniesienie najwyższego wymiaru kary, Arroyo chce sobie pozyskać poparcie Kościoła katolickiego, który niepokoi się projektem zmian w konstytucji, mających zwiększyć prerogatywy parlamentu na niekorzyść egzekutywy. Zadowolenie z decyzji prezydenta Filipin wyraziła Rada Europy, mająca swą siedzibę w Strasburgu. Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego tej instytucji, René van der Linden, przypomniał w komunikacie, że 46 państw członkowskich Rady Europy stanowi od 1997 roku strefę wolną od kary śmierci. W komunikacie nie ma jednak słowa o tym, że Rosja, pełniąca obecnie przechodnią funkcję przewodniczącej Rady, ciągle nie obaliła kary śmierci, choć od 10 lat przestrzega moratorium w tej kwestii. W poniedziałek w Strasburgu rozpoczyna się sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, której jednym z punktów ma być debata na temat kary śmierci.
Mówi Paryż RFI. Minister spraw zagranicznych Iranu, Manoucher Mottaki, odmówił podania daty, kiedy Teheran ma zamiar odpowiedzieć na propozycje wielkich mocarstw.
Szef irańskiej dyplomacji odpowiadał na pytania dziennikarzy w Genewie tuż przed odlotem do Berlina. Domaganie się odpowiedzi od Iranu przed szczytem G8 jest nielogiczne i mogłoby nawet zakłócić dobrą atmosferę panującą wokół tego spotkania, podkreślił minister Mottaki, dodając, że podczas spotkania w Teheranie z Javierem Solaną, który przedstawił propozycje zachodnie w zamian za zaniechanie programu wzbogacania uranu, mowa była o tym, iż Iran będzie miał czas, by spokojnie rozważyć te propozycje. Republika Islamska nie przyjmie żadnych warunków wstępnych do rozpoczęcia negocjacji, podkreślano niejednokrotnie w ostatnich tygodniach w Teheranie. W tym duchu wypowiadał się też prezydent Ahmadinejad, żądając niepodważalnego prawa do wykorzystywania energii nuklearnej w celach pokojowych. Sobotnie spotkanie w Berlinie szefów dyplomacji Iranu i Niemiec ma przygotować zapowiedziane na przyszły tydzień rozmowy Ali Larijaniego, odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa narodowego w Iranie, z odpowiedzialnym za politykę zagraniczną Unii, wysokim komisarzem Javierem Solaną.
Mówi Paryż RFI. Bank Światowy gotów jest wspomóc finansowo Timor Wschodni. W jakiejkolwiek postaci okaże się to niezbędne, stwierdził w sobotę szef tej instytucji Paul Wolfowitz. W artykule zamieszczonym na łamach portugalskiego dziennika Publico Wolfowitz apeluje do liderów wspólnoty międzynarodowej, by, cytuję, wspólnie pracować na rzecz uzdrowienia podziałów społecznych i ujednolicić politykę, która służyłaby interesom całego Timoru. Timor Wschodni pogrąża się w kryzysie politycznym. W ubiegły czwartek prezydent Xana Gusmão zagroził dymisją, jeśli premier Mari Alkatiri, który uzbroił cywilne bojówki celem wyeliminowania swoich przeciwników, nie zrezygnuje ze swych funkcji. Wolfowitz apeluje o nowe porozumienie pomiędzy władzami Timoru Wschodniego a wspólnotą międzynarodową, aby walczyć z przyczynami konfliktu i wypracować warunki trwałego pokoju. Tu Paryż RFI. Prezydent RP Lech Kaczyński na wniosek premiera Marcinkiewicza odwołał Zytę Gilowską ze stanowiska wicepremiera i ministra finansów. Na jej miejsce oficjalnie mianował Pawła Wojciechowskiego, który od marca tego roku był doradcą ekonomicznym w kancelarii premiera. W latach 1999-2005 był prezesem Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska. Tysiące osób przemaszerowało ulicami Paryża z Montparnasse na plac Bastylii w dorocznej paradzie Pride. Głównym hasłem maszerujących było żądanie ślubów dla homoseksualistów, tak jak jest to w Holandii, Belgii i Hiszpanii. Na czele pochodu maszerowały różne osobistości z lewej strony francuskiej sceny politycznej, m.in. socjalista Jack Lang i zielony Yves Cochet. Ponad 12,5 tysiąca merów Francji wyraziło swój sprzeciw wobec postulatu ślubów dla homoseksualistów i lesbijek oraz adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Oświadczenie wydał kolektyw Merowie na rzecz dzieci, który piętnuje ostatnie przychylne wypowiedzi w tej dziedzinie socjalistki Ségolène Royal i stwierdza, że kwestia ślubów dla osób tej samej płci oraz adopcji przez nie dzieci stała się kartą przetargową w perspektywie przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Tu Paryż RFI już w skrócie. W Riyadzie w wyniku operacji sił bezpieczeństwa aresztowano około 40 islamistów, z których 13 ma powiązania z terroryzmem, poinformowała państwowa telewizja saudyjska. Po raz pierwszy od wycofania się ze strefy Gazy we wrześniu 2005 roku armia izraelska porwała ubiegłej nocy dwóch Palestyńczyków, członków miejscowej komórki Hamasu. Zdaniem Izraelczyków zatrzymani przygotowywali antyizraelski zamach i zostaną przesłuchani w Izraelu. Potężny szef trybunałów islamskich w Mogadiszu, szejk Szarich, szejk Ahmed, poparł układ o przerwaniu ognia zawarty we czwartek pod auspicjami krajów arabskich z tymczasowymi władzami Somalii. Trybunały islamskie od początku czerwca kontrolują większą część stolicy i posuwają się do centrum kraju. W Bejrucie przed gmachem Future Television znaleziona została nieduża bomba. Telewizja ta należy do rodziny byłego premiera Rafika Hariri, zamordowanego w lutym ubiegłego roku. W Monachium trwa mecz Niemcy-Szwecja, jak na razie 3-0 dla Niemców. O 21 w Lipsku mecz Argentyna-Meksyk. Tu Paryż RFI. Na Białorusi otwiera się sezon turystyczny z Grodna, mówi nasza korespondentka Joanna Niemczynowska.
W związku z rozpoczynającym się sezonem turystycznym białoruska prasa w ostatnich wydaniach przypomina o przepisach obowiązujących cudzoziemców zamierzających przyjechać na Białoruś. Najważniejszym z przepisów jest obowiązek zameldowania. Bez meldunku cudzoziemiec przebywać może na Białorusi 3 doby. Jeżeli jego pobyt ma być dłuższy, to najpóźniej 4 dnia przed południem musi zarejestrować się w Urzędzie do Spraw Migracji, podając konkretny adres zamieszkania. Nie dotyczy to jednak osób meldujących się w hotelach, a także obywateli Rosji, którzy na podstawie zawartej niedawno umowy międzypaństwowej od początku tego tygodnia mogą przebywać tu bez meldunku do 30 dni. Kolejną istotną sprawą dla przejeżdżających na Białoruś cudzoziemców jest posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego. Polisy można wykupić na granicy białoruskiej, bądź też na przykład w Polsce w zakładach ubezpieczeń posiadających umowy z Białoruskim Państwowym Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Warto dodać, iż białoruskie służby graniczne bardzo dokładnie sprawdzają, czy wjeżdżający tu obcokrajowiec posiada taką polisę. Jeżeli chodzi o ceny, to polisa zdrowotna na przykład na 3 dni kosztuje 3 euro, a na tydzień 5 euro. Trzeba też przypomnieć, że obywatele krajów Unii Europejskiej muszą posiadać wizę białoruską, którą można wykupić w konsulacie Republiki Białoruś właściwym dla miejsca zamieszkania. Zwiedzając Białoruś należy brać pod uwagę, iż na pobyt w 5-kilometrowej strefie przygranicznej trzeba uzyskać specjalne zezwolenie Urzędu do Spraw Migracji, co zresztą obowiązuje też mieszkańców Republiki. Wspomniane przepisy nie ułatwiają wprawdzie życia udającym się na Białoruś cudzoziemcom, lecz mimo to od początku czerwca liczba turystów z zachodu wyraźnie się zwiększyła. W Grodnie najwięcej jest wycieczek z Polski, lecz pojawiają się też kilkuosobowe grupy turystów z Francji i Niemiec. Przyciągają ich piękne krajobrazy oraz ciekawe zabytki historyczne i architektoniczne. Już w najbliższym czasie Białorusi przybędzie znacząca atrakcja turystyczna. Będzie nią wyremontowany od podstaw końcowy odcinek kanału Augustowskiego, który będzie udostępniony turystom na początku lipca. Z Grodna dla sekcji polskiej RFI mówiła Joanna Niemczynowska.
Tu Paryż, Radio France Internationale. Nadaliśmy dziennik. Czas na przegląd prasy. Anna Rzeczycka.
Na czołówkach paryskich dzienników znajdujemy oczywiście najważniejszą wiadomość dnia z Francji. Zakwalifikowanie się ekipy niebieskich po wczorajszym zwycięstwie z Togo do 1/8 finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej rozgrywających się w Niemczech. Gazety informują także o pierwszym przypadku przeniesienia się ptasiej grypy z człowieka na człowieka. Podając te informacje, prasa powołuje się na Światową Organizację Zdrowia, według której na Sumatrze w Indonezji młoda kobieta przekazała wirus H5N1 swym najbliższym. 7 osób już zmarło. Wszyscy żyli w jednym pomieszczeniu, a kobieta miała wcześniej kontakty z ptactwem. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, podkreślając, że wirus wykryty u zmarłej kobiety nie uległ mutacjom i nie stanowi w tej chwili czynnika grożącego pandemią. W Le Figaro znajdujemy korespondencję Aleksandra Cedr na temat Ukrainy, gdzie wczoraj nowa koalicja rządowa zaproponowała, by stanowisko premiera objęła Julia Timoszenko. Niecały rok po swym odejściu z rządu bohaterka pomarańczowej rewolucji, ukraińska Joanna Dark, jak ją nazywa dziennikarz Le Figaro, ponownie podejmuje współpracę z prezydentem Wiktorem Juszczenką i dawnymi partnerami z Partii Socjalistycznej. Burzliwe dzieje tej koalicji, która rozpadła się w klimacie wzajemnych oskarżeń o korupcję i niekompetencje, nie wróżą stabilizacji. Osobiste pretensje i rozbieżności polityczne są głębokie i nie wiadomo, czy członkom rządu uda się je pokonać. Blok Julii Timoszenko, który jest zwolennikiem aktywnej polityki państwa w sprawach gospodarczych, zajmie kluczowe ministerstwa ekonomii, handlu i energii. Kontrowersyjną sprawę prywatyzacji kontrolować będzie osobiście pani premier. Partia prezydenta, uważanego za ostrożnego liberała, powinna otrzymać wielkie ministerstwa spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i obrony. Pierwszym gorącym dossier nowej ekipy rządowej, które pozwoli jednocześnie sprawdzić jej spójność, będzie sprawa cen za rosyjski gaz. Kijów ma przystąpić do nowych negocjacji w tej kwestii z Moskwą. Niektórzy obawiają się podobnego kryzysu, co ten w styczniu, kiedy Rosja zatrzymała dostawy gazu na Ukrainę, by ukarać swą niesforną sąsiadkę. Myślę, że wszystkie kwestie związane z zaopatrywaniem Ukrainy w gaz, powiedziała Julia Timoszenko, muszą być na nowo rozpatrzone. Jej deklaracja natychmiast spowodowała wzrost napięcia w Moskwie. Tyle Aleksandr Cedr. Sprawami rosyjskimi interesuje się jego koleżanka redakcyjna Laure Mandeville, która pisze w dzisiejszym Le Figaro o walce o schedę po Władimirze Putinie. Kreml to Bizancjum, czytamy w jej korespondencji. Pełno tu spisków, plotek i pułapek. Ludzie zbliżeni do cara Putina śledzą się nawzajem i spiskują przeciwko sobie, całując się jednocześnie. Czy to wszystko ma jakiś sens? Takie pytanie stawiają sobie dzisiaj Rosjanie po spektakularnej decyzji, jaką podjął prezydent, mianując na stanowisko ministra sprawiedliwości Władimira Ustinowa, zwolnionego brutalnie 2 czerwca z funkcji prokuratora generalnego Rosji. Na tym ostatnim stanowisku zastąpił go Jurij Czajka. Niezależne media rosyjskie, które nie rozporządzają wieloma wiarygodnymi źródłami, by odczytać sens manewrów na szczycie, robią to samo, co robiono w czasach politbiura sowieckiego. Snują domysły. Tym razem sądzą, że przesunięcia na ważnych stanowiskach państwowych mają tylko jeden cel. Chodzi o to, by putinowskie klany u władzy zrozumiały, że nie mogą spać spokojnie. Głównym hasłem Putina, gdy obejmował władzę, było oczyszczenie państwa z korupcji. To, co tymczasem udało mu się zrobić, to odbudować rodzinę, czyli klan, na wzór rodziny jelcynowskiej z 1999 roku. Putinowska rodzina, o schedę po prezydencie kończącym niedługo swą kadencję, gotowa jest teraz rozszarpać się na kawałki. Klan Miedwiediew-Iwanow, popierany przez gazowego giganta Gazprom, walczy z klanem Sycina-Ustinowa, który wspierany jest przez spółkę naftową Rosneft. Zdaniem niezależnego dziennika Nowaja Gazeta zaczęła się epoka czystek wśród tych, którzy zbudowali reżim. Tak właśnie wygląda sprawa byłego prokuratora Ustinowa, który ze swym sojusznikiem i protektorem Igorem Sycinem, zastępcą szefa administracji prezydenckiej, uosabiał do tej pory najpotężniejszy klan na Kremlu. Ich wpływy rozszerzały się, to oni odpowiedzialni byli za upadek oligarchy Chodorkowskiego i jego imperium Yukos. Oni także czerpali milionowe zyski z ropy naftowej. Okazało się jednak, że są zbyt silni. Ustinow zaczął atakować przeciwników politycznych z innych obozów, wytaczając im procesy. W końcu maja zainteresował się Transneftem, kluczowym przedsiębiorstwem rosyjskiego przemysłu naftowego, które uważane jest za skarbiec Rosji. To wystarczyło, by Putin podjął decyzję o jego usunięciu ze stanowiska prokuratora generalnego. Teraz, mianując go na ministra sprawiedliwości, prezydent jakby osłabił swą karę. Być może nie miał innego wyboru. Tak myśli na przykład dziennikarka Jewgenia Albatas, która w Ustinowie widzi prawdziwą groźbę dla Putina. Wobec niego obecny prezydent jest w takiej samej sytuacji, w jakiej był Chruszczow, próbujący pozbyć się Berii. By usunąć swego największego wroga, sekretarz generalny KPZR posłużył się wówczas marszałkiem Żukowem. Czy Putin uczyni podobnie? Lewicowa Libération zajmuje się na swych pierwszych stronach paradą homoseksualistów, która przemaszerowała dzisiaj przez Paryż. Antoine de Godemer pisze przy tej okazji, że Francja, która 10 lat temu wynalazła Pax, czyli umowę między partnerami związku seksualnego, dającą prawa zbliżone do umowy małżeńskiej, dzisiaj znajduje się w ogonie Europy. Wokół Francji wiele się zmieniło. W Hiszpanii, Belgii i Holandii istnieje już instytucja małżeństwa dla homoseksualistów, którzy mają poza tym prawo do adopcji dzieci. We Francji na rok przed wyborami prezydenckimi stowarzyszenia gejów mobilizują się, by otrzymać te same prawa. Mobilizują się także partie polityczne. Socjaliści wpisali już małżeństwo dla homoseksualistów do swojego programu wyborczego. Na prawicy Nicolas Sarkozy, polecił Lucowi Ferry, by zastanowił się on nad problemem. Jest oczywiste, że ci, którzy zawarli paks, nie mają we Francji tych samych praw, co inni obywatele. Jest to dyskryminacja równie nieznośna, co inne dyskryminacje. Móc zawierać małżeństwa, wychowywać dzieci, to nie jest bynajmniej roszczenie wspólnotowe. To fundamentalny wymóg równości. Kończy Antoine de Godemar w Libération.
Paryską prasę przejrzała Anna Rzeczycka. Czas na komentarz europejski. Co nowego w Unii Europejskiej? Anna Bernhardt.
W piątek Sejm Polski przyjął zaproponowaną przez PiS uchwałę, w której wyraził oburzenie z powodu oskarżeń o wzrost nietolerancji powodowanej rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i homofobią w Polsce, zawartych w rezolucji Parlamentu Europejskiego. Sejm uznał te oskarżenia za nieprawdziwe i krzywdzące Polaków. Występujące w Polsce przypadki nietolerancji mają charakter zupełnie marginalny, spotykają się z powszechnym oburzeniem oraz ostrą reakcją władz polskich. Nie można zatem w oparciu o nie budować generalnych opinii dotyczących społeczeństwa polskiego, głosi uchwała Sejmu, za którą głosowali posłowie koalicji PiS, Samoobrona i LPR. Przeciwko była SLD, a Platforma Obywatelska wstrzymała się od głosu. W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wskazał Polskę obok Belgii, Francji i Niemiec jako kraj, gdzie nastąpił, cytuję, wzrost nietolerancji powodowanej rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i homofobią. Zdaniem eurodeputowanych Unia Europejska powinna podjąć odpowiednie środki dla wyrażenia swych obaw, a zwłaszcza zajęcia się kwestią udziału w rządzie LPR, której przywódcy nawołują do nienawiści i przemocy. Dyskusja w polskim Sejmie, jak odpowiedzieć na tę krzywdzącą Polaków rezolucję, była burzliwa. W końcu ustalono, by w uchwale podkreślić, że Polska nie uchylała się i nie uchyla od uczestnictwa w europejskim monitoringu aktów wynikających z nietolerancji. Polska oczekuje jednak, że działania te będą obejmować wszystkie przypadki łamania praw człowieka, w tym naruszania prawa do życia, wolności religijnej i moralności publicznej, podkreślono wczoraj w Warszawie. W Brukseli z kolei śledzona jest z uwagą sytuacja między Rosją a Ukrainą w sprawie dostaw gazu w związku z zapowiedzią Julii Tymoszenko, że zostanie dokonany przegląd porozumień gazowych zawartych między dwoma krajami na początku roku. Ta zapowiedź Julii Tymoszenko, wyznaczonej właśnie na stanowisko premiera nowego rządu ukraińskiego, nie spodobała się oczywiście w Moskwie. Zdaniem rzecznika Gazpromu Siergieja Kuprianowa realizacja tych pogróżek otworzyłaby drogę do nowego kryzysu gazowego. Ostatni kryzys z trudem zażegnano, podpisując porozumienie, którego ważność upływa z końcem czerwca, czyli niedługo. We wtorek Gazprom zapowiedział, że zamierza podnieść ceny dostaw gazu na Ukrainę. Uważamy, że cena jest niska, należy ją podnieść, oświadczył wiceprezes Gazpromu Aleksandr Ryazanow na konferencji prasowej w Moskwie, przyznając jednocześnie, że negocjacje z Ukrainą będą dość trudne. Przypomnijmy, że kryzys rosyjsko-ukraiński na przełomie roku odbił się również na dostawach gazu do Europy Zachodniej. Nic dziwnego więc, że Komisja Europejska śledzi teraz rozwój wypadków z wielką uwagą. Rzecznik komisarza Unii Europejskiej do spraw energii Andrisa Piebalgsa, Ferran Tarradella, powiedział w Brukseli: mamy nadzieję, że drogą negocjacji zostanie osiągnięta sytuacja satysfakcjonująca obie strony, która nie zagrozi zaopatrzeniu w gaz europejski. Europy. Rzecznik podkreślił również, że chodzi o sprawę dwustronną między Ukrainą a Rosją. Oba te kraje były wiarygodnymi krajami dostaw i tranzytu przez ostatnie 40 lat, a incydent z początku roku był czymś wyjątkowym, podkreślono w Brukseli.
Mówi Paryż Radio France Internationale. Pora na weekend paryski. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor.
Krypta pod placem katedralnym Notre-Dame powstała z inicjatywy władz miasta Paryża przed 40 laty. Zgromadzono w niej gallo-romańskie pozostałości odkryte podczas prac wykopaliskowych prowadzonych począwszy od roku 1965. To największe tego typu muzeum na świecie. Zbudował je francuski architekt André Hermant oraz współpracujący z nim inżynierowie Ozanne, Taterod i Andrivet. Ruiny zgromadzone w krypcie obejmują fragmenty gallo-romańskich fundamentów, na których wzniesiono średniowieczne domy, fragmenty nadsekwańskiego nabrzeża, pozostałości kościoła świętego Stefana z epoki Merowingów, kilka paryskich ulic, fundamenty dawnego hospicjum dla porzuconych noworodków i wiele innych pozostałości z okresu Lutecji, Gallów i Rzymian. Dyrekcja muzeum postanowiła urozmaicić stałą ekspozycję, organizując wystawę Jedzenie i picie w Lutecji. Zgromadzono na niej wyniki wykopalisk archeologicznych prowadzonych w Paryżu, sporadycznie także w innych regionach Francji. Naczynia, resztki z wysypisk śmieci to najciekawszy teren badań archeologów, a także guziki, żetony, szpilki i ozdoby kościane. Jasno zakomponowane tablice dostarczają informacji o przodkach dzisiejszych mieszkańców Paryża. Weź średniej wielkości czaplę. Po oczyszczeniu z piór piecz w brytwannie, polewając sosem. Sos przygotuj uprzednio z miodu, octu i oliwy. Dopraw oregano i indyjskim pieprzem. Dodaj garum, dolej bulion wieprzowy. Nie zapomnij o kolokazum. Podbij mąką kartoflaną. Czaplę piecz, aż będzie krucha. Gotową ułóż na półmisku. Połóż ugotowane nóżki wieprzowe i kurzą wątróbkę. Posyp wszystko drobno zmielonym pieprzem i podaj zaproszonym gościom. Przepis tej treści po łacinie znajdujemy w pismach Marsjala, jednego z pisarzy gallo-romańskich. Inne znalazły się w dziełach Wergiliusza, Petrarki i Plutarcha, Pliniusza Starszego, w traktatach geograficznych i przyrodniczych, a także w jednej z najstarszych książek kucharskich De Re Coquinaria, autorstwa Apicjusza, sławy kucharskiej z okresu panowania cesarza Augusta i Tyberiusza. Ów mistrz patelni był wielkim specjalistą kuchni śródziemnomorskiej. Co zatem jadano w Lutecji? Przede wszystkim mięso zwierząt hodowlanych, wieprzowinę, wołowinę i baraninę. Galia miała tyle wieprzowiny, że zaopatrywała w nią Rzym. Ubój krów prowadzony był w rzeźniach na obrzeżach miasta. Świnie, kozy i barany wprowadzano na podwórka domów, żywe bądź ubite, gdzie mięso obrabiane było wedle gustu klienta. Spożywano drób, gęsi, koguty, kaczki i gołębie. Gęsi hodowano także dla jaj i delikatnego pierza. Na stoły wędrowała dziczyzna. Jelenie, koźlęta, dziki, wydry, łasice, zające, dzikie kaczki, kuropatwy i bażanty. Ryby słodkowodne smażono, pieczono, suszono i wędzono. Co wykwintniejsze podniebienia rozkoszowały się w mięsie łabędzi, czapli i pelikanów. Pieprz sprowadzany z Indii gościł tylko na bogatych stołach. W bardzo obfitym jadłospisie, który odpowiadałby wymaganiom współczesnych żywieniowców, znalazły się mleko, sery, jogurty, chleb i wypieki z mąki, warzywa, bób, groch, soczewica, seler, por, kapusta, a także owoce, wśród których królowały jabłka, gruszki, czereśnie, figi, orzechy włoskie, kasztany, orzeszki piniowe, poziomki, orzeszki laskowe, śliwki, jeżyny i maliny. Co ciekawe, z północnych wybrzeży Galii w skrzyniach ze słomą sprowadzano ostrygi. Miski z zużytymi muszlami po ostrygach świadczą, że był to nie lada rarytas w domach galijskiej arystokracji. Tu Paryż, RFI z gallo-romańskiej Lutecji. Przenieśmy się do kraju pastelu, Languedocji, Sylwia Gibbs.
Pays de Cocagne to po francusku kraina obfitości. Mało kto dziś pamięta, że Cocagne, po polsku kukania, była w XVI wieku kulką tak cenną, że jeden z jej posiadaczy, niejaki Jean de Bernuy, był w stanie wypłacić okup w wysokości 1 200 000 dukatów za uwolnienie króla Franciszka I przez cesarza Karola V. Prawdę mówiąc, trzeba było więcej takich kulek. Kukania była ulepiona ze zmielonych liści rośliny zwanej pastelem. Na jedną małą kulkę trzeba było co najmniej kilograma liści. Kukania rozpuszczano następnie w wodzie i czekano, aż ta ostatnia wyparuje. Otrzymywano proszek, który był najbardziej cenionym niebieskim barwnikiem w całej Europie, dopóki nie wyparł go inny barwnik, indygo. Region południowej Francji, w którym narodził się pastelowy błękit, zasługiwał więc w pełni na nazwę Kukani. Dziś nazywa się go skromniej krajem pastelu. Leży między miastami Albi, Toulouse, Carcassonne i Morzem Śródziemnym. Najwięcej śladów dawnej świetności można znaleźć w Toulouse. Wspaniałe renesansowe pałace wybudowane przez magnatów pastelu. Ale głównym jego ośrodkiem jest dziś miasteczko Magrin. Nie tylko dlatego, że znajduje się tu jedyne we Francji Muzeum Pastelu, ale mieszka tu niejaki Patrice Georges Ruffino, który święcie wierzy w odrodzenie produkcji pastelu. W XII-wiecznym zamku muzeum można zobaczyć autentyczne kulki, kukanie, ich suszarnia i zrekonstruowany młyn do mielenia liści pastelu. W XVI wieku w całym regionie było około 1000 takich młynów. W XIX wieku już tylko 12. W muzeum dowiemy się, że prowansalskie słowo coco to nazwa okrągłego ciasteczka. Po grecku słowo kian oznacza kolor niebieski. Ze zbitki obu, kokian, powstało słowo kokań. W książce pod tytułem Pastel – Błękitne złoto kukani Patrice Georges Ruffino tłumaczy odległe związki między niebieskim barwnikiem renesansu a kolorowymi kredkami używanymi do dziś w malarstwie. Ale naprawdę pragnie on przede wszystkim, aby na polach znowu zakwitły żółte, pachnące miodem kwiaty pastelu i aby zainteresowały się nim laboratoria. W regionie Lauragais kilku rolników zasiało pastel na początku lat 90. XX wieku. Produkcję barwnika podjęło zaś 5 lat temu przedsiębiorstwo założone w Lectour na północ od Toulouse przez belgijskiego architekta Lamberta. Długi niegdyś cykl produkcyjny skrócony został do jednej doby. Wieś Luban, Lauragais, jest jednym z etapów wycieczki historycznym szlakiem pastelu. Podobnie jak zamek w Roquevidal, miasteczko Warownia Saint-Julien i miasto Puy-la-Rhône, wybudowane na wzgórzu, z którego roztacza się widok na równinę Lauragais. Trudno też nie zwiedzić Toulouse i Albi, niegdyś stolicy pastelu. W tym mieście najbardziej godne obejrzenia są XIII-wieczna katedra świętej Cecylii, zaprojektowana jak forteca, i muzeum malarza Toulouse-Lautreca, który się w Albi urodził. Autor słynnych afiszów, portrecista gwiazd musicalu, był autorem wielu pastelów, ale nie wiem, czy znał historię swego rodzinnego regionu i jego przydomka Kukani.
pastelu opowiadała Sylwia Gibbs.
Paryska kronika muzyczna. Audycja RFI pod redakcją Stefana Rigiera. Colette, która zadedykowała mu swą powieść Narodziny Dnia, mówiła o nim, że śpiewa piękniej od wszystkiego, co śpiewa. Tym większa to sztuka, że nie był ani tenorem, ani barytonem, ani basem, choć wszystkie te rejestry i jeszcze więcej wydobyć potrafił z instrumentu, który bez wątpienia najbliżej jest spokrewniony z ludzkim głosem. Można sobie wyobrazić piękniejszy dźwięk wiolonczeli imitującej wszystkie ludzkie i nieludzkie głosy. Działo się to na koncercie w Pradze w 1959 roku. Fragment Adagio sonaty Zoltana Kodaja grał zaś ten, który został największym francuskim wiolonczelistą poniekąd przypadkiem ze zrządzenia losu, gdyż choroba Heinego Mediny sparaliżowała mu jedną nogę i musiał zrezygnować z kariery pianisty, do jakiej przez matkę pianistkę był predestynowany, przerzucając się dopiero jako nastolatek na instrument bez pedałów, czyli wiolonczelę. 8 stycznia tego roku przypadła 20. rocznica jego śmierci. Dzisiaj natomiast, 24 czerwca, Pierre Fournier miałby równo 100 lat. Grał praktycznie do końca życia i zostało po nim wiele nadzwyczajnych nagrań, wśród nich najpiękniejszy zapewne i najdoskonalszy, porażający szlachetnością tonu i ekspresyjnością frazy komplet suite wiolonczelowych Bacha. Po śmierci wielkiego Pablo Casalsa, który genialnie wskrzesił te omal zapomniane dotąd arcydzieła, w 1974 roku poproszono Fourniera, aby tym cyklem oddał hołd mistrzowi na stworzonym przezeń festiwalu w Prades. Jego interpretacja tak poruszyła publiczność, że zamiast bić brawo, wszyscy wstali jak jeden mąż i długo stali w milczeniu.
Yeah.
Preludium z drugiej suity wiolonczelowej demol Bacha grał Pierre Fournier. Nie jest to jednak wersja ani z festiwalu w Prad, ani z legendarnego studyjnego nagrania zrealizowanego dla Deutsche Grammophon w 1960 roku, lecz z kompletu nagranego na żywo parę miesięcy wcześniej w Genewie i zarejestrowanego przez szwajcarskie radio. I zastanawiam się zgoła, czy ten komplet wydany przez małą firmę Adda, mimo trochę gorszej jakości dźwięku, nie jest bardziej jeszcze poruszający niż znana wszystkim wersja ze studia. Pierre Fournier przyszedł na świat w Paryżu w 1906 roku jako syn generała dywizji i pianistki. Po ukończeniu konserwatorium gra najprzód w słynnym kwartecie Kretliego, by od 1928 roku rozpocząć karierę solisty. Muzykuje niemal od razu z największymi pianistami i dyrygentami. Staje się też szybko bardzo cenionym profesorem, niosąc dalej znicz po swym nauczycielu Paulu Bazelaire znakomitej francuskiej szkoły wiolonczelowej, której zręby tworzyli w poprzednim stuleciu bracia Duport, Servet, Maréchal i przyjaciel Chopina Franchon. Fournier nie stroni od muzyki swoich czasów. Albert Roussel powierza mu prawykonanie swego concertino, swą pierwszą sonatę i pierwszy koncert dedykuje mu Bohuslav Martinu. W ślad za nimi pójdą inni. Tuż przed wojną podpisuje pierwszy kontrakt z Pate Marconi, ale gdy zamilknął działa, podwędzi go Francuzom największy producent stulecia Walter Legge. Fournier zresztą zdradzi go później z Decką, by od 1959 roku związać się już na dobre z Deutsche Grammophon. Dla His Master's Voice zdążył wszak nagrać wiele płyt, w tym jeden z trzech kompletów sonat Beethovena z wielkim Arturem Schnablem. Było to w latach 47-8, a więc na ponad 10 lat przed spotkaniem z genialnym świrem Friedrichem Guldą, które zaowocowało, choć z pozoru wszystko ich dzieliło, najbardziej legendarną, pełną fantazji wersją tego cyklu. Ale w tych powojennych seansach dokonuje się cud alchemii. Trudno pojąć, jak Fournierowi udaje się dostroić idealnie smykiem do żywej, jak srebro, nieustannie rozbieganej frazy Schnabla. Fragment Scherzo z trzeciej sonaty Beethovena op. 69 grali Pierre Fournier i Artur Schnabel. Z wiolonczeli artystyczną broń masowego rażenia uczynił w XX wieku Pablo Casals, ale Pierre Fournier, muzyk arystokrata czerpiący z najlepszych francuskich tradycji, zdołał ten instrument w niespotykany dotąd sposób uszlachetnić. Miast piłować struny jak Casals, genialny drwal, gra jakby z nonszalancją dżentelmena, lekko lekkimi, zwinnym smyczkiem, kreśląc giętkie frazy. I od tej chwili wiolonczela, zamiast grzmieć w basie i nosowo kwilić w sopranie, nieustannie pięknie śpiewa. Takiego legato, takiej czystości intonacji nikt wcześniej nie osiągnął. Nic też dziwnego, że z tym, który śpiewa piękniej od wszystkiego, co śpiewa, jak mówiła Colette, grać chcieli wszyscy najlepsi. Fournier był najprzód urodzonym kameralistą i lista wielkich partnerów jest długa. Zajął miejsce Casalsa w słynnym trio z Alfredem Cortot i Jacques'em Thibault. Potem grywał często z Józefem Sigetim, Henrykiem Scheringiem, Williamem Primrose, z pianistami Schnablem, Solomonem, Firkusnym, Wilhelmem Kempfem, z którym nagrał trzeci komplet sonat Beethovena, czy wreszcie Geraldem Moorem. Wiele z tych perełek znajdziemy w nieocenionej serii EMI Les Introuvables. Ale od połowy lat 50. jego ulubionym partnerem będzie jego własny syn, pianista Jean Fonda. Towarzyszących mu dyrygentów zliczyć nie sposób. Naznaczyły dyskografię jego nagrania koncertu Dworzaka czy Don Quixota Straussa z Georgem Sellem, tegoż Don Quixota z Karajanem, czy wreszcie wydane przez Cascavel nagranie z magicznego koncertu w Genewie w 1957 roku, gdy za pulpitem był Ferenc Fritschai, a Pierre Fournier grał koncert amol Roberta Schumana. Langsam, czyli środkową część koncertu amol Schumana, grał, a może raczej śpiewał Pierre Fournier z Towarzyszeniem Orkiestry Szwajcarii Romańskiej pod batutą Ferenca Fritschaia. Marta Argerich nadała swej najstarszej córce, świetnej altowiolistce, zresztą jedynej z trzech, która wybrała muzyczną karierę, imię Lida, a to na cześć żony Fourniera, nadzwyczaj urodziwej Rosjanki, której nie zamykały się usta i która nie zadowalała się byle czym, jako że wcześniej była żoną Gregora Piatigorskiego, innego spośród trzech czy czterech największych wiolonczelistów stulecia. I kiedy Francuz grał cokolwiek przy niej, stale mu przerywała uwagami w stylu: a to Grisza grał w szybszym tempie, a tutaj Grisza grał bardziej śpiewnie. To, że Fournier jej nie udusił, jest jeszcze jednym dowodem na to, jakim był dżentelmenem. Anegdotkę znalazłem w wielkim reportażu, jaki Le Monde de la Musique poświęcił Argerich. Olivier Bellamy spędził z Argentynką 24 godziny i wrócił z zawrotem głowy. Marta powtarza w kółko, że nie cierpi w życiu dwóch rzeczy: podróżowania i grania na fortepianie. Tak naprawdę nic innego nie robi, chyba że przegaduje całe noce. A ma z kim, gdyż z biegiem lat stała się królową matką coraz bardziej rozrastającego się plemienia przyjaciół i młodych muzyków, którym pomaga się przebić, firmuje ich nagrania i zapamiętale z nimi muzykuje. Trwa właśnie od 12 czerwca piąte już wydanie jej festiwalu w Lugano o nazwie Progetto Marty Argerich. To istne muzyczne bachanalie. Przez 18 dni plejada gwiazd i młodych talentów uprawia wszelkie gatunki muzyki, a Marta udziela się z przyjaciółmi niemalże codziennie. A cóż to takiego, zapytacie? Rozpoznając być może w tym kwartecie C-dur skomponowanym przez 15-letniego Beethovena ujmujący temat z jego znacznie późniejszej trzeciej sonaty fortepianowej. Grali przed rokiem na festiwalu w Lugano Marta Argerich, jej córka Lida Chen i bracia Capuçon. Grono stałych bywalców Lugano wciąż się rozrasta. Wiolonczeliści Misza Majski czy Marek Drobiński, pianiści Piotr Anderszewski, Nikolas Angelicz, Lilia Silberstein, Gabriela Montero, Polina Leszenko czy Sergio Tiempo, wszystkich nie wyliczę. Większość odnajdziemy na trzecim już trzypłytowym albumie EMI, uwieczniającym dokonania z festiwalu w 2005 roku i zatytułowanym Marta Argerich and Friends. Jedną z perełek jest tu sonata wiolonczelowa G-moll Sergiusza Rachmaninowa w wykonaniu duetu Misza Majski Sergio Tiempo, który zachwycił już krytykę nagraniem sonat Mendelssohna. Posłuchajmy z niej na zakończenie fragmentu Allegro Scherzando, a za uwagę dziękuję Państwu Stefan Rieger. Do usłyszenia za tydzień.
To był magazyn muzyki klasycznej Stefana Rygera. My kończymy już naszą audycję. Ja jeszcze przypomnę najważniejsze wydarzenia dnia. Kto uchronił się przed meczem Niemcy-Szwecja, ten dowie się teraz, że Niemcy wygrały 2-0. A nie jak powiedzieliśmy wcześniej, nieco z nadwyżką 3-0. Więc 2-0 dla Niemców, którzy znaleźli się w ćwierćfinałach. A dalsze wiadomości dnia są następujące. Arcelor debatuje, czy przyjąć ofertę indyjskiego koncernu Mittal Steel, czy też rosyjskiego Severstalu. Sprawa powinna się rozstrzygnąć być może jutro. Filipiny zniosły karę śmierci. Pani prezydent Arroyo w przeddzień wizyty w Watykanie zatwierdziła ustawę abolicyjną. Prezydent RP Kaczyński oficjalnie mianował nowego ministra finansów Pawła Wojciechowskiego. I to już wszystko. Agnieszka Kumor, Andrea Kunowa i technik Benoit. A żegnamy się serdecznie, życząc Państwu dobrego wieczoru. Dziennik wieczorny o 23:00 przedstawi Piotr Rosochowicz. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.